czekając na ultra.
Ja pierdzielę, tam tyle tych kibiców. Krzyki, uuu! No. Co oni tam krzyczą? Vamos, vamos, animo, animo, a tutaj dwóch starszych, smutnych panów teraz przed wami siedzi. Nie patrzcie na nas, tylko słuchajcie, jaka atmosfera była na Zegamie
2023 sekund do startu. Powiem szczerze, nie wiem, czy powinienem tutaj stać, czy mogę tu stać. Palić to. Raz się żyje.
Słuchajcie, tego się nie da odzobaczyć, to co mówiłem, tego się nie da porównać z niczym innym. Atmosfera na Zegamie jest po prostu atmosferą na Zegamie. Ja uważałem, że to powiedzenie Zegama i Zegama,
tak, no.
To jest taki piękny marketingowy chwyt, który no. Wymyślił Kilian, powiedział to kiedyś, wszyscy podchwycili i teraz wszyscy co chwilę powtarzają Zegama to Zegama. Nie? W swoich relacjach nie chciałem tego użyć, ale są momenty, gdzie próbujesz coś komuś wytłumaczyć i nie jesteś w stanie wytłumaczyć. Bo Zegama to Zegama.
A okej. Okay. Nie, to trzeba zobaczyć po prostu.
To trzeba zobaczyć. Mamy dzisiaj taki pomysł na ten podcast, żebyście to wy zadawali nam pytania. Jako, że nie jest to live, poprosiliśmy na Instagramie, na kanale dla naszych prenumeratorów o to, żebyście zadali te pytania i dziś te pytania będziemy czytali i starali się w ten sposób
poprowadzić ten program.
Dokładnie. Czekając na Ultra, odcinek 10.
Patrzcie tylko na to. Próby generalne zaraz się zaczną.
Ja już odzyskałem głos. Szczerze mówiąc, myślałem, że jak będziemy nagrywali, że jeszcze będę to trochę tutaj chrypiał, to tak trochę bardziej sexy brzmi. Ale no cóż, chrypieć będę na pewno na jakichś tam filmikach, które będziecie oglądali. Poprosiliśmy naszych czytelników, żeby pozadawali kilka pytań o Zegamę.
Tak.
Od czego zaczynamy? Od tych pytań? Czy najpierw od tego, jak poszło naszym?
Generalnie to pewnie wiecie, jak poszło, bo staraliśmy się, znaczy Jędrzej tu starał się na bieżąco to relacjonować i wszystkie wyniki znaliśmy. Później robiliśmy podsumowania na Facebooku. No ale pokrótce możemy powiedzieć, że może zacznijmy od dziewczyn. Misia Witkowska, piękny wynik, szósta.
Szósta, pierwszy raz kobieta Polka tak. W pierwszą dziesiątkę weszła na Zegamie. Rok temu, przypomnijmy, Miśka była 13, tak więc duży
progres.
Może nie czasowy, bo czasowo były bardzo podobne te wyniki, ale warunki, które były w tym roku, a warunki z tamtego roku, to no, dwa oddzielne
zupełnie inaczej.
Światy.
Tak. Kasia Wilk była 19.
A nie 18? 18, ja się chyba pomyliłem. Kaśka była 18.
Nie, no bo wcześniej powiedziałeś, że 20. Ja zmieniłem na 19, bo patrzyłem, że była 19.
Tak?
No.
No nie dam sobie ręki obciąć, ale dobra. Mniejsza z tym. Tak czy siak, Polacy odnotowali naprawdę świetny wynik, ponieważ panowie z kolei miejsce 18 Marcin Rzeszutko, miejsce
12 Marcin Kubica.
Marcin Kubica. I miejsce szóste, Bart Przedwojewski. Wiemy, że Bart jechał tam to wygrać. No, z pogodą czasem niestety wygrać się nie da, można wygrywać z innymi przeciwnikami. W tym momencie okazali się oni bardziej odporni na tą pogodę i Bart zameldował się na 6. To jest nadal bardzo wysoka pozycja, ale po prostu my pewnie oczekując tego pierwszego miejsca lub podium, bo przypomnijmy, że Bart na Zagamie raz był już trzeci, raz był drugi.
Wypadałoby, żeby był pierwszy.
Napaliliśmy się wszyscy, ale nadal 6. pozycja to jest naprawdę coś niesamowitego. Nie wiem, 99,9% zawodników nie jest w stanie na Zegamie stanąć na tak wysokim miejscu, na podium.
No tak. Mhm.
No i co? Może zacznijmy od tego, o co się pytali widzowie. Skąd w ogóle wziął się fenomen Zegamy?
For me it's a unique race because you didn't see like so many races where the like all the people are fascinated by trail running. I think it's the only place where when you come you are like a football player, like you are the star here. And you feel it during the race, like the ambience is amazing. You just feel this like these feelings here. You cannot see it anywhere else in the world, I think.
Fenomen Zegamy to jest historia sprzed 20 lat, tak? Mhm. Gdzie mała lokalna baskijska miejscowość stwierdziła, że zorganizuje sobie bieg u siebie w bardzo trudnym terenie. Coś nam tam piszczy w tym naszym studiu. W bardzo trudnym terenie. I te zawody zaczęły wyróżniać się tym, że trasa rzeczywiście piekielnie trudna, ale to, co zaczęło zawodników w kolejnych latach przyciągać, to byli kibice.
Kibice, tak. Kibice.
Najpierw setki, później tysiące, teraz dochodzi do 15 tysięcy, a przewidywano nawet 30 tysięcy kibiców w tym roku. Myślę, że 30 tysięcy nie było, bo warunki rzeczywiście były no, nieprzychylne kibicom, ale 15 tysięcy osób, które kibicują na trasie maratonu górskiego, to jest naprawdę coś niesamowitego.
Za Remim, tutaj na podbiegu, ale jest szybciej, to jest dopiero co prawda początek podbiegu, jeszcze na ponad kilometr ostrej dzidy w górę, ale zobaczcie jakie to wzbudza emocje, zobaczcie jaki szpaler kibiców.
Jak rozmawiałem z dziennikarzami hiszpańskimi, mówią, że zeszłoroczną relację oglądało około 500 000 osób na żywo. Tegoroczną relację na żywo śledził ponad 1 000 000 osób.
Nieźle.
To jest naprawdę dobry...
No, jak na biegi górskie, które, no nie wiem, no, tak jak u nas to, no umówmy się, no, to nie jest dyscyplina telewizyjna, nie pokazywana w telewizji.
Znaczy, moim zdaniem telewizyjna to ona jest bardzo.
Ja wiem, tylko nikt jej nie pokazuje u nas.
Niestety, tak. No. Miejmy nadzieję, że to się jakoś tam niebawem zmieni. Co, jakie jeszcze były pytania, Jameson, bo ty je wynotowałeś, ja mam strasznie słaby wzrok.
Tak? Pożyczyć okulary?
Nie, dawaj.
Tak? Wrzucałeś taką, jak robiliśmy jedno z podsumowań Zegamy, podesłałeś takie zdjęcia, jak dzieciaki zbierają autografy.
Tak. To nie jest ustawiane. Mówiliśmy, że...
Jorge.
Oh, Jorge, you even have a card with Bart. Great, do you know him? Do you know Bart? All right, great. Lewandowski. Ale to jest... Bart, ja mam łezki w oczach, a ty się śmiejesz, no. Ja mam łezki w oczach.
Są tutaj niesamowici, oni wszyscy tutaj latają, zbijają piątki i...
Kurde, te dzieciaki na szczyty włażą z rodzicami, wiesz, trąbią tam trąbkami, naprawdę to super wygląda.
Fajnie was widzieć, siema Kasia.
Siema.
Jedno było pytanie, skąd te dzieciaki miały te karty do podpisów?
Powiem szczerze, do końca nie wiem. Podejrzewam, że to mogła być sytuacja, że rzeczywiście organizator rozdawał plakaty, rozdawał dzwonki i możliwe, że tam takie karty były, bo one wyglądały mi naprawdę mega profesjonalnie przygotowane. No ale co nieważne nawet skąd one się wzięły, tak? Dzieciaki, które weszły w posiadanie tych kart, wystawały w przejściach komunikacyjnych, gdzie zawodnicy chodzili do hotelu, do restauracji, do namiotu organizatora, czy gdzieś wychodzili sobie na trening i te dzieciaki stały i rzeczywiście wychwytywały zawodników. I to nie było tak, że widziały kogoś, kto jest sportowo wyglądający i potem próbowały dopasować kartę, tylko to było tak, że wychodził Bart i było, a Bart, nie?
Szybo Baranian!
To wiesz, nie wiem, wszyscy zawodnicy, tam nie wiem, top 10 to było te karty, czy jak?
Wiesz co, tam się trafił nawet David Hellard, czyli główny komentator, ten taki blonda z Angol, którego pewnie wszyscy kojarzymy.
Marcela just passed here, she was just here. I didn't see Ida, I think she's not here. Roy went, oh great, you've got a Roy. Jonathan? Yeah, but... Jared Morgan, David Hellard, great!
Jak rozmawiałem z ojcem jednego z tych dzieci, ja mówię, ty, ale co to jest? Ja mówię, skąd ten pomysł? On mówi, słuchaj, jego koledzy oglądają jakieś gry komputerowe i tak dalej, on ogląda relacje Golden Trail Series, tak? I mówi, dziś rano jak go budziłem, żeby tutaj dojechać, to pierwsze co, otworzył oczy i zrobił zagama. Tak więc i Davida Hellarda również autograf tam zebrał.
Kolejne pytanie, czy zwykły śmiertelnik może tam wystartować?
Oczywiście.
Czy my też możemy?
Możemy, jak najbardziej, tylko musimy mieć dużo szczęścia. Jeśli w Polsce narzekamy na to, że są przeciążone maszyny losujące na ZUK-u czy na biegu ultragranią Tatr, prawda? Mhm. No to tu się trzeba przygotować na to, że jest 500 miejsc.
W sumie
500 miejsc.
A dostępnych dla śmiertelników jak my 450.
225.
O.
Dużo mniej, no. Ponieważ organizatorzy wyszli z założenia, że chcą zachować bardzo wysokim poziomem imprezy i zapraszają część, dają możliwość startu zawodnikom, którzy w zeszłym roku mieli wysoką pozycję, plus do tego, jako że Zagama jest jeden z biegów serii Golden Trail Series, organizatorzy Goldena też mają swoją pulę. Chyba 50 miejsc, no plus wiadomo miejsca sponsorskie i tak dalej, ale 225 miejsc można wylosować, trzeba mieć tylko to szczęście, w tym roku zapisało się 16 tysięcy osób na Zagamę, tak więc kilka osób na jedno miejsce przypadało. Jeśli myślicie o tym starcie, to musicie już gdzieś tak od 10 stycznia śledzić stronę organizatora, bo wtedy mniej więcej otwiera się to okienko, kiedy można się zapisywać i wtedy też zawodnicy, którzy mają wysokie punkty i no, nie wierzą, że będą mieli szczęście w głosowaniu, powinni pisać zarówno do organizatorów Zagamy,
jak serii
Golden. Jak i serii Golden Trail Series, że chcieliby się tam pojawić.
No dobra, skomplikowane. No dobra, no to...
Proste.
Nie, a dobra, czyli losujemy i jedziemy, tak? Albo mamy 900 punktów fitra i jedziemy na zaproszenie.
Dokładnie, tak więc no, trzeba sprawdzić, co łatwiej, tak? No wydaje mi się w moim przypadku jednak wziąć udział w losowaniu niż sięgnąć po 900 punktów.
W zasadzie
punktów,
nie wiem.
Itra.
Dobra, i teraz pytanie do ciebie.
Okay.
Sensu stricto do ciebie.
Boję się.
Najlepsze jedzenie, które tam mieliście okazję spożyć, to?
Serniczek baskijski.
San Sebastian Cheesecakes. Duża kolejka. Let me try, please.
Yeah. We can find something, some restaurant place
with the coffee.
Coffee.
That is nice.
Let me try that... just a little.
Naprawdę?
No. Znaczy, dobra, jeśli do mnie, to sernik baskijski.
Tak, no.
Jeśli
do zawodników,
to
makaron z cebulą.
To makaron z cebulą Rzeszut.
Hej. Kontrola czystości, szybciej niż myślałeś.
Goście ma, zapraszamy.
Przepraszam, ja wejdę pierwszy, bo zaraz tutaj zacznę usuwać.
Siema. Na razie gotujemy. Pierwsza rzecz, po prostu po treningu nastawienie wody na makaron i już jakiś tutaj pierwszy skrojenie nie waży.
Co szef kuchni dzisiaj serwuje?
Dzisiaj jest standard, czyli makaron. Polska specjalność, czyli makaron i cebula.
O, to, ale cebula to na bogato, powiem.
Na bogato, mamy trzy cebule.
Dzień dobry.
Cisza jest, czyli chyba smakowało, Marcin.
Nie wiem, ja jeszcze dojadam, także...
7 na 10 skali miam miam.
A Kasia Wilk, no zobaczcie, jak wyglądał posiłek przedstartowy Kasi Wilk.
Co jedzą dziewczyny z Salomona? Salomona.
Salmona.
I Kasia tutaj wpierdala mentos cały z dół, wiesz, wyglądał tak, jakby miał być zastawiony na wesele, a to był posiłek
Kasia. O, Kasiu, widzę, że apetyt ci dziś dopisuje. Jeden talerzyk pusty, drugi pusty, trzeci prawie pusty, czwarty pusty, zostało ci już naprawdę niewiele.
No dobra, przyznam się szczerze, że tego gnata to ja tam dorzuciłem. Kolejne pytanie.
Czy jest u nas w Polsce podobne wydarzenie do Zagamy?
Nie ma. Nie ma, bardzo byśmy chcieli. No. Wiem, że organizatorzy naprawdę się starają, żeby tych kibiców ściągnąć, żeby oni dopingowali. Pod kątem trudności, no to nie chcę się wypowiadać, bo nie byłem na tej trasie, tak? Mhm. Bo byłem na fragmencie trasy, rzeczywiście bardzo błotnista trasa.
No w tym roku była błotnista, jak w zeszłym roku było piekielne słońce i,
tak,
i ten.
Gorąco, wiemy, że jest tam fragment bardzo eksponowany.
No co, Tatry jakieś u nas?
No tak sobie patrzę, 42 tysiące, 42 kilometry, 2700 przewyższenia, 2700 w dół, tak mniej więcej. To wiadomo, że to jest trudny bieg. Nie chcę porównywać jakiejś konkretnej trasy, ale myślę, że w tym pytaniu chodziło głównie o to, czy da się porównać z atmosferą na jakimś biegu w Polsce. Kompletnie się nie da. I ja wcale tutaj, to nie jest przytyk w stronę organizatorów, bo organizatorzy w Polsce dwoją się i troją, żeby atmosfera była super i dostarczają do tego też dużo narzędzi. W Szczawnicy ostatnio widziałeś, prawda? Przy Szpalerze, jak wbiegano, były usytuowane dzwonki, dzwonkami dzwoniono, tak? No różnica polega na tym, że tam jest dużo więcej pieniędzy. Organizator imprezy w trakcie już finału, jak zawodnicy zaczęli mieli wbiegać już na metę, zjechał z trasy, cały umorusany. Stanął i słuchał. Niesamowita wrzawa, tak? A on stoi, nagle patrzy spojrzenia oka w stronę jednego gościa, a facet wynosi dwa kartony dzwonków, rozdaje kibicom, nie?
Przywiozłem jakiś dzwonek?
Przywiozłem. Dzwonią, Greg dalej stoi, słucha, znowu patrzy na tego gościa.
Więcej dzwonków.
Znowu dwa kartony dzwonków wyjechały. Dzwonił już wtedy wszystko, Greg się uśmiechnął, wsiadł na rower, pojechał dalej oglądać. Generalnie to w ogóle kiedyś będziemy chcieli Wam przedstawić tę postać, ponieważ to jest, tak jak ja mówię, to jest ten dyrektor, który nie siedzi za biurkiem, tylko ten, który siedzi cały czas na biurku i wszystkim zarządza. Przy okazji ufa swoim pracownikom, maksymalnie wprowadza niesamowitą atmosferę i co najważniejsze, wspiera naprawdę sportowców, lekkoatletów i wynosi nasz trail do rangi równoprawnej innym dyscyplinom lekkoatletycznych dyscypliny.
No ja mam takie pytanie, to pewnie wiesz, a nie wiem, czy będziesz mógł powiedzieć, co przed startem nasi zawodnicy, jakie mieli podejście, bo ja wiem, że tak jak trener Orłowski zawsze im powtarza, generalnie wszystkim, i każdy trener pewnie tak jest, tak mówi, że zawodnik jedzie po to, żeby wygrać.
Marcin Kubica, mocne strony.
Mocne strony? No myślę, że zbieganie w tym roku zdecydowanie i własny rytm na podbiegu, który będzie bardzo dobrze funkcjonował.
Miśka Witowska, mocne strony.
Głowa, zadowolenie z tej trasy i chęć rywalizacji.
Marcin Rzeszutko, mocne strony.
Mocne strony? Będzie walczył, on nie ma słabych stron. On po prostu będzie walczył, nic nie ma do stracenia.
Kasia Wilk, mocne strony.
Kasia Wilk, mocne strony? No myślę, że końcówka. To, co będzie się działo od połowy dalej, to będzie w Kasi nogach. I tam po prostu po tym elemencie technicznym wszystko puści, a trasa jej się na pewno spodoba.
I Bart Przedwojewski, mocne strony.
Mocne strony? Chęć wygrać bieg. Bo to jest chyba najmocniejsza strona, jak każdy, który staje na linii startu.
Jest takie... są zawodnicy i to takim na przykład zawodnikiem moim zdaniem jest Bartek Przedwojewski, tak. I Bartek jest na takim poziomie, że dla nich liczy się tylko pierwsze miejsce. Mhm. Nie ma innych miejsc. Jak go zapytasz o inne miejsca, to inne miejsca nie istnieją. Istnieje tylko i wyłącznie pierwsze miejsce. I Bartek w tym roku, mówi zarówno o tym i trener Łoski, i Bartek mówi świadomie, jestem w dyspozycji życia.
Bart, trochę ekipa Goldena mnie wyręczyła. Byłeś tutaj już dwa razy. Raz byłeś trzeci. Raz byłeś drugi. Kurde.
Samo nasuwa się tutaj na język. No. Dyspozycja jest dobra, dobrze się czuję, jestem optymistycznie nastawiony do biegu. Będę realizował swój plan, który mam założony i zobaczymy, co to da.
Oczywiście Marilas przyjechał i też mówi, że przyjechał to wygrać. Bonnet przyjeżdża i mówi, że też to przyjechał wygrać.
Yeah, I think there will be many good athletes who can be on the podium on Sunday. Like if I have to say names, there will be Jonathan Albon, I think will be one of the strongest. With Bart, I think he's back in a good shape now. And also Manuel Merias, Thibaut Barognon. Yes, there is like, I think 10 people who can be on the top. So we'll see what happens, but I hope I will not have much to worry about.
Eluzin przyjeżdża i mówi, że jest w formie życia i też przyjeżdża to wygrać, tak?
Z Eluzinem mieszkamy w jednym hotelu, jemy te same śniadania, więc mogę mu zabrać kurtkę. Super zawodnik z Maroka. Przeczytacie o nim na pewno w jednym z magazynów Ultra, ponieważ to jest piękna historia. A jak wybieracie się do Maroka, chcecie się wybrać na pustynię, pojeździć na wielbłądach, przeżyć prawdziwą berberyjską przygodę, to właśnie z tym gościem.
Nigdy nie wiemy, kto z nich będzie mocniejszy i kto z czym przegra na trasie. No ale Bart rzeczywiście przyjechał tam, żeby walczyć o pierwsze miejsce. Nie wyszło, nie ma jakiejś strasznej załamki.
Zaborewski! Sesto klasyfika! Zaborewski Polonia oraz Seigar Rens Santa Cruz!
Jest bombka, ale zrobiłem co mogłem, szóste miejsce. Jest okej. Okay.
Każdy dzisiaj chyba miał tutaj bombę.
Masakra.
Piękna walka, Bartek, naprawdę wyglądało to super.
Chcę się wykąpać, bo pizga strasznie.
Idź, uciekaj.
Miśka Witowska. Rozmawiałem z Marcinem Rzeszutko, który Miśkę trenuje przed startem. I no zresztą posłuchajcie sami, tylko Marcin nie chciał, żeby tego Miśce puszczać przed startem. Tak, możemy w tym czasie.
Nie chcę tutaj pompować balonika, nie wiem kiedy to się po prostu ukaże.
Po.
No to moim zdaniem Miśka totalnie może nabiegać top 6.
Top 6?
Tak mi się wydaje, tak.
To weź teraz w skrócie powiedz, co znaczy top 6 na Zagamie. Bo top 6 na Zagamie to jest całkiem co innego niż wygrać Mistrzostwo Polski. Moim zdaniem.
Tak, to jest co innego. Wydaje mi się, że znaczy pod kątem tak, w zeszłym roku Miśka przy mocnej obsadzie, mocniejszej niż w tym roku, była 11. I w tym roku z jednej
13.
strony. Przepraszam, 13. Z jednej strony trochę jest teraz nieco gdzieś tam słabsza ekipa u kobiet, ale wiadomo, to jest po prostu Zagama, więc zawsze ta rywalizacja o to top 10 jest po prostu bardzo, bardzo mocna. Natomiast no, ona jest lepiej przygotowana, patrząc pod kątem po prostu treningów, jakie prędkości osiąga, więc zakładając, że pobiegnie lepiej niż w zeszłym roku, no to myślę, że po prostu plus to, że ta motywacja tych ci kibice na Santo Spiritu, myślę, że po prostu to przejście jest tutaj jak najbardziej realne.
Dajesz Miśka! Dajesz!
I co? Pomylił się? Nie pomylił się. Miśka wbiega na metę szósta.
Tak.
Nie wiem, skąd o to wiedział. Mhm.
Nie, może ma jakąś tam kulę, coś, taką sposób wywróżony.
Po prostu wiesz, no, widać, że zna zawodniczkę, zna jej dobre strony.
Szósta?
No!
Jest! Jest! Iśka!
W swoich wpisach i po starcie też mówiła, że pierwszy raz miała coś takiego, że wiedziała, że będzie w pierwszej dziesiątce, że stać ją na to i podeszła do tego wyścigu pełna wiary.
Zajebiście było, teraz przeklę, bo było zajebiście, naprawdę, ale ciężko już, ostatnie 3 kilometry na odcince.
I jak obserwowałem ją na trasie, no widziałem ją tylko w jednym miejscu, na tym słynnym podbiegu, gdzie tam ręce w górę, no zresztą sami widzieliście uśmiech Miśki, który mówił wszystko i widać było, że było bardzo dobrze, tam wtedy była 13, tak więc widać, że pieła się cały czas do góry. Kasia Wilk, z jakim przyjechała nastawieniem? No Kaśka nigdy nie startowała w serii Goldena.
No to tak, jest, to już...
To jest całkiem inne ściganie,
to
tak?
Liga Mistrzów, tak? Trochę, nie?
No słuchaj, ja uważam, że starty w Goldenie to są nieformalne, każdy z tych startów to jest nieformalne Mistrzostwa Świata, tak? Dlaczego tak mówię? Z tego powodu, że właśnie taki Luzin, który tutaj dobiega drugi, mówi, że chciałby zostać mistrzem świata. Nie zostanie mistrzem świata z tego powodu, że nie ma federacji, znaczy jest federacja lekkoatletyczna w Maroku, ale mówią, że nie ma czegoś takiego jak biegi górskie. No i go nie zgłoszą z tego powodu, tak? Tak więc on, żeby się pokazać, i wielu jest takich zawodników, po prostu przyjeżdża na serię Goldena, bo tam jest poziom najwyższy, o czym Kasia się przekonała już na samym starcie. Zresztą posłuchajcie, co mówiła o początku już samego wyścigu, jak dotarła na metę.
Powiem tak, bardzo mocny zawodnicy, mocne tempo,
zapierdalają, nie?
Strasznie. Także no, być tutaj w ogóle to już jest zaszczyt, a wybiegać coś to już jest w ogóle kosmos, ale jak to mówią pierwsze koty za płoty.
Widzisz, w jakim tempie to się wszystko odbywa.
Ja już wiem, jak to się odbywa, jak mnie tu wystalanowali na starcie. Ja już wiedziałam, że nie ma miękkiej gry.
A ruszyli w jakim tempie? Po 3-0, poniżej 3-0,
no, tak? Ale ja też, początek miałam taki jak oni.
I kto nam jeszcze został?
No, dwóch Marcinów jeszcze.
Marcin Rzeszutko. Marcin nie chciał wyrokować na temat swojej pozycji. Wiemy, że on o tym niechętnie mówi, ale treningi wznowił po kontuzji i raptem tam 2 tygodnie coś robił bardziej sensownego.
No, bardzo mocno obsadzony bieg, więc myślę, że to jest główna trudność tego biegu, że po prostu od początku będzie narzucone bardzo mocne tempo, tak jak zawsze tutaj jest na tym pierwszych 700 metrach przewyższenia. I człowiek się czuje, jakby biegł vertical kilometr, no a później trzeba będzie to po prostu utrzymać i po prostu no, nie umrzeć na tej trasie.
Co jest twoimi najmocniejszymi stronami, jeśli chodzi o tą trasę?
Myślę, że wytrzymałość i rozłożenie tego dystansu tak w ciągu. Nie mam jakiejś super prędkości pod kątem pojedynczych podbiegów, stromych czy tak samo zbiegów, ale myślę, że stosunkowo dobrą wytrzymałość i utrzymanie takiego równego tempa.
Mama! To jest ta Dziarewi! Kater Dziarewi! Pizzeria Gora! Ciao!
Marcin Kubica, Marcin wiem, że chciał być bardzo wysoko, początek nie szedł mu, oj mu cholernie nie szedł. Na tym podejściu po prostu Marcin cierpiał, on nie był zadowolony.
Marcin!
Na szczycie trener Roski, który w 3 żołnierskich słowach: wykorzystaj to, co masz w nogach.
I dzida w dół.
I Marcin, tak jak mówię, jak żołnierz dzida w dół. Mówi, nie wie, ile osób mijał. Nie wiedział, na której był pozycji. Tak więc jak dobiegł na metę, no to widzieliście to zdziwienie. Tak. Ten, kto nie widział, niech zobaczy, bo to była naprawdę dla mnie też jedna z mega wzruszających chwil tam na mecie.
Marcin!
Marcin Kubica!
corredor en cruzar la línea de meta. Por Alice Gearé, Aurkida, en el Mugaré, Alice E y a la Isterre, el Mugan Sánchez Guaitácora.
¡Marchi! ¡No cure!
¡Bien! En Euskaldona, Isácola, Alice, el Mugan, la Cereta, de Beacetín, Borja, Zubiza, Reta, Erebay. ¡Y la venta, Verónica, de
Juan! Serio? Daję mi się, że tak. Jeśli nie, to stawiam wielkie piwo. Bo tu na chwilę musiałem odejść, ale... Ja widziałem nawet jego, co mój strasznie. No, zajebiście. Marcin siódmy.
Ja kompletnie nie mogłem dobiegać. Tak mi się źle dzisiaj podbiegało, że masakra. Ten bieg, robiłem wszystko, żeby na to. Zaraz się dowiem, który jestem.
No dobrze, i tak jakbyśmy mieli podsumować same starty, to jak oceniasz, czy kto wrócił na tarczę, a kto z podkulonym ogonem?
Wiesz co, no to nie jest pytanie do mnie. Ja to pytanie zadałem trenerowi Orłowskiemu zaraz po minięciu linii mety przez naszych zawodników. Tak niefortunnie byliśmy ustawieni, a chcieliśmy to nagrać szybko. Hiszpanie są bardzo żywiołową nacją, tak więc gdzieś tam czasem nie najlepiej w tym wywiadzie słychać, więc go trochę potniemy.
Produktual.
Andrzej, na szybko. Jakieś tutaj krótkie podsumowanie. Ty byłeś wysoko tam na trasie. Wiemy, że warunki no, były, wszyscy widzieli jakie były.
Makumestowe teren OEN podium.
Jak? Zadowolony jesteś z zawodników?
Generalnie jestem zadowolony. Warunki można powiedzieć ekstremalne. Mówię prawdę, bo dla jednych było to pierwsze doświadczenie, dla innych była to walka o coś. Trzeba powiedzieć, że warunki ekstremalne. Jak wszedłem na górę, bo to 60, temperatura otrzymała na -5 stopni. I no, padał deszcz ze śniegiem. Także ja po 15 minutach stania u góry się ewakuowałem. Mam na siebie 8 warstw, czyli wszystko, co miałem ze sobą. Poszedłem do schroniska, nie mogłem się dogrzać przez 40 minut. A zawodnicy przybiegali do mnie ubrani w koce NRC. I to z pierwszej czołówki, ubrani w bluzy, które mieli obowiązkowe i dobrze. Nie byli w stanie łapać flasków i kubków. Generalnie sam start trzeba ocenić bardzo pozytywnie. Myślę, że bardzo miłe zaskoczenie Miśka. Trzeba tutaj trenerze szybkie pochwalić i Miśkę, że podjęli tą rywalizację i ta walka przyniosła piękny efekt. No tak, chłopaki super. Marcin, tak jak powiedziałem, na zbiegu zachował się fantastycznie. Bardzo wiele osób minął. Grzeszut poważnie. Jak na 2 tygodnie biegania po kontuzji wydaje mi się, że to tylko to, co zostało z obozu teraz po prostu oddało, ale bueno, też największy problem zdrowotny, 18 miejsce, super. Kasia, dla Kasi pierwsze doświadczenia, dużo tutaj tych informacji takich niesprawdzonych troszeczkę, które wpadły. No i tutaj trzeba umieć się troszeczkę sponiewierać, to jest taka bezczelna trasa, w której trzeba umieć się zabrać, bo są miejsca, gdzie wbrew pozorom, ze względu na ukształtowanie terenu, można troszkę odpoczywać. No, Bartek przegrał no, z zimnem po prostu troszeczkę i z nietrzymaniem buta, no ale myślę, no warunki takie same dla wszystkich, to jest urok tego sportu.
Mam wrażenie, że jak gdyby nawet nie chodzi o poziom, znaczy poziom, no wiadomo, że poziom jest tutaj totalnie światowy, tak? Ale właśnie sposób walki, jak zawodnicy profesjonalnie podchodzą do tego wszystkiego, to porównując do tego, nie chcę nikogo urazić, tak? Ale polskie biegi, a tu, to jest jak gdyby dodatkowa dyscyplina, organizacja i planowanie trasy przed startem.
No, musisz zwrócić uwagę na to, że odbywa się specjalne spotkania teamowe, w których jest omawiane trasa, sposób zachowania, warunki, rozpisane krok po kroku, jak przy takim pięknym ultra, co kiedy bierzemy, jakie mamy płyny do podania, tak? W jaki sposób będziemy się ubierać i tak dalej. Dzisiaj to było nieprzewidywalne, bo byłem wczoraj u góry, było plus jeden. Też zaleciłem wziąć termopod, spód, rękawki, rękawiczki obowiązkowo. Okazało się, że to jest za mało. Gdybym dzisiaj miał taką pogodę wczoraj, to bym powiedział coś jeszcze więcej. Ale wszystkie teamy, my też się spotkaliśmy wieczorem, tak jak mieszkamy. Omówiliśmy, co każdy może zrobić. Wszystko było przygotowane, flaski rozdysponowane na każdym punkcie. Ja byłem na tym 28, 30, żeby każdego zawodnika złapać. Ja poznawałem dzisiaj zawodników swoich po sylwetkach.
nie byłem w stanie ich zobaczyć, bo ja widziałem ich z 10 metrów. Ja leciałem z nimi przez te krowie blaski, między tymi jałóweczkami pięknymi, po to, żeby po prostu dać mu tego, nikt nie chciał flaska, praktycznie brali tylko żele, bo ono cały czas padało. Ale ta logistyka okazuje się częstokroć kluczem do sukcesu. Dzisiaj ci, którzy przegrali, nawet Jonathan album, że po prostu przegrywa się zimnem, nie z przygotowaniem fizycznym. Bo ja mogę powiedzieć, że Bartko, on jest w szczytowej formie, on naprawdę jest fantastycznie przygotowany, on wie o tym. I on sam powiedział, że do Ice Cory myślałem, że ten bieg ma pod kontrolą i wygram, dopóki nie spadło mi tętno, kiedy nie mogłem rozgrzewać materiału swojego ciała. To się okazało kluczowe. No ale to są te niuanse, które na bardzo wysokim poziomie odróżniają tak dużą imprezę i taką atmosferę i ten charakter rywalizacji od naszych polskich biegów. Bo u nas czasami trzeba, nie, no tak sobie powiedziałeś, nie, ja też nie chciałbym obrazić, trzeba stanąć i powiedz. A tutaj trzeba być perfekcyjnym na każdym polu i budować siebie z roku na rok, wyciągając wnioski z tego, co nie wyszło. Bo tak się buduje element mistrzowski.
On założył na siebie 8 warstw, zresztą widzicie to teraz, jak się tutaj na mecie nam rozbiera i pokazuje, tak. Robi strip, to jest bardziej śmiało, że teraz po zmianie tych nowych przepisów w Wizerze i Ryanerze to trener Orłowski przyjechał tylko z bagażem podręcznym, tak, i musiał wszystko mieć na sobie. Ale Andrzej mówi, że gdyby wiedział, że ta temperatura zmieni się tak, on był dzień wcześniej, zbadać trasę, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, gdzie ma się ustawić, bo na Zagamie zawodnicy mogą być supportowani przez członków swojego teamu, nie tylko w punktach, które są do tego wyznaczone.
Czyli w dowolnym miejscu?
Tak.
Okej.
Więc teoretycznie, jak masz dużo osób na trasie, możesz tych osób porozstawiać. No Andrzej tutaj załatwiał część logistyki dla Barta, dla Marcina, chyba dla Miśki, no już nie wiem, czy dla wszystkich zawodników, bo to jak gdyby też ciężko, bo przemieszczając się z jednego miejsca na drugie, nie jest w stanie wszystkich, no bo też są różnice czasowe między nimi, prawda? Ale mówi, że gdyby wiedział, że tam ta pogoda się tak skiepści, odczuwalność...
No to mówił, że minus 5 było.
Minus 5,
tak,
no. Deszcz przy okazji, tak? Tak? No. Gość, który stał na punkcie tam na górze, mówi, stoję tu od 17 lat i mówi, tak złej, mówi, był śnieg. Były różne warunki atmosferyczne, ale mówi, tak przenikliwie zimno nie było jeszcze nigdy, tak? No i mówi, to zaleciłby Bartkowi, żeby bieg jednak inaczej ubrany.
Żeby dodatkową warstwę.
Założył dodatkową warstwę, okay, tak? A tu sytuacja prawdopodobnie była taka, że po prostu w pewnym momencie, jak Bartkowi zjechało tętno, co jest naturalną reakcją organizmu w trakcie wysiłku, wyższe tętno, więcej energii, tak? A tutaj organizm zaczyna kumulować, chce zachować energię, bo jest tak cholernie zimno, że Bartek mówi, że po prostu nie był w stanie rozpędzić, narzucić sobie takiego tempa na zbiegach, jak planował.
Typowa pogoda dla koneserów dzisiaj na Zagamie. Jestem na przełęczy Arac. Mamy tutaj, chłopaki będą na 30 km. Mamy temperaturę odczuwalną minus 5 stopni. Pada deszcz, niewiele widać. No tak wyglądają dzisiaj warunki na Zagamie. To nie jest żaden fotomontaż. Nie wiem, jak to zejść, a co dopiero podbiec. Popatrzmy na zawodnika z koło 50 miejsca. Papa, papa, papa. Vamos!
No i właśnie było pytanie o... Było jeszcze pytanie o...
Co?
Czy łatwo złapać... Kuba Tesiuk pyta, czy łatwo złapać tam nocleg w okolicy? Jakie są to rzędy wartości za osobę? Mhm. Generalnie w samej Zagamie bardzo ciężko jest znaleźć nocleg. Ja podejrzewam, że teraz już mogą być noclegi na przyszły rok w ogóle tak? Wykupione. Zakładam, że tak. Większość osób przyjeżdża tam kamperami i stoją całe pola kamperów, albo zaczynają mieszkać w okolicznych miejscówach.
Wy gdzie mieszkaliście?
Część zawodników mieszkała w samej Zagamie. My mieszkaliśmy też z częścią zawodników jakieś 15 minut drogi, nie pamiętam, jak się miejscowość szczerze nazywała, ale 15 minut drogi od Zagamy. Ceny akurat dwójka z takim bardzo prostym śniadaniem 60 euro. Tak więc powiem Ci szczerze, to znajdź w Polsce dwójkę za 60 euro.
No, pewnie niełatwo.
Jest niełatwo,
no,
tak?
Jeszcze w górach i...
Dokładnie, tak więc te ceny nie są jakoś powalające. Mam wrażenie w ogóle, że ceny w Hiszpanii też są troszkę tańsze niż u nas. Lot ja kupowałem w ostatniej chwili, Lufthansa, bardzo ładny kotek, Lufthansa kosztowała mnie 1050 zł z Krakowa do Bilbao.
No właśnie, bo to...
I z Bilbao z powrotem do Krakowa, no i z Warszawy...
A z Bilbao jak tam się dostać? No.
A z Bilbao... Bilbao. Z Bilbao, z Bilbao wypożyczyliśmy samochód. I zobaczcie, gdzie dotarliśmy. Michy się cieszą.
Cieszą się. Dobrze to wygląda, gdzie są ludzie.
Właśnie, wioska, 1500 osób, żeby ile się zjechało w niedzielę?
15 tysięcy.
15 tysięcy kibiców. Nieźle. No, co tu jeszcze?
A, jeszcze Seba pytał, jeżeli mamy tu nocleg, czy to jest tak, że nie wiem, idziesz albo przed wylotem wybierasz sobie, chcę tu, czy nie? Jest tak jak wspomniałeś, że już w tym teraz są za rok już rezerwowane.
Zakładam, że tak, tak? No, organizatorzy przewidują, że przy dobrej pogodzie teraz na Zagamę przyjedzie 30 tysięcy osób. I wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazuje, a dodajmy, że to jest miasteczko 1500 osób, 500 zawodników. Oni nie zwiększają limitu zawodników, bo oni wiedzą, że po prostu nie będą w stanie infrastrukturą zabezpieczyć tego wszystkiego. W Zagamie wszyscy mieszkańcy tym żyją. Policja, mieszkańcy sterują ruchem, kierują na odpowiednie parkingi. Dojeżdżając, na przykład tak jak my mieszkaliśmy, mówię, te 15 minut od Zagamy, to żeby dojść na start, musieliśmy prawie ponad 2 km wcześniej zaparkować, mimo że mieliśmy przepustkę, że możemy wjechać do miasta, ale stoi pan i mówi, no pasaran, prawda, że my tam nie zaparkujemy, tak więc żebyśmy parkowali teraz tutaj. 3 km do Zagamy, a tu korek już się zaczyna jak na Polenice Białczańską.
We're going to Zagama. There's lots of traffic. I'm really stressed out.
God, the Polish is really good.
Thanks.
Do startu zostało 1.5 km.
Aha. 50 minut?
Nie, no gdzie? A, 50 minut,
50
dobra.
50 minut.
Trzeba już z buta uderzyć. Wszystkie samochody tam parkują, mimo że mamy przepustkę. Po prostu nie ma gdzie dalej zaparkować i w zasadzie nikt tutaj, przyznaj Kasiu, nie łamie przepisów.
Nikt.
A Kasia do czego namawiała?
Żeby jednak jechać dalej.
My jesteśmy grzeczni. Musimy powiedzieć coś o zainteresowaniu mediów, ponieważ...
No my jesteśmy też takim jednym z mediów, ale to my jesteśmy...
Nie, dlaczego tak mówisz? Nieładnie o nas?
Nie mówię nieładnie, tylko że...
No, że my jesteśmy taką...
No nie, no my nie jesteśmy telewizją z zasięgiem milionowym.
No nie jesteśmy, ale kropla drąży skałę. Tam akurat jest tak, że rzeczywiście i Telewizja Narodowa, i Telewizja Basków, i lokalne stacje telewizyjne są tam na miejscu. Wyścig się odbywa w niedzielę, w poniedziałek wychodzisz do kiosku, nie wiem, w San Sebastian czy w Bilbao, otwierasz gazetę, ba, nie musisz otwierać gazety, bo to patrzysz na pierwszą stronę i cała strona jest poświęcona Zagamie, tak? Czyli to ci pokazuje, jak ważnym jest to dla nich sportem. Salomon Spain.
Czyli olbrzymia... to tak jakbyśmy mieli, przepraszam ci przerwę, w tygodniku podhalańskim, żeby była na pierwszej stronie były zawody, czy
nie, to
zgrani,
jest,
czy...
To jest tygodnik podhalański, to tam połowa jest na ten temat, tak? Ale nie, no to jest tak jakbyś, nie wiem, wszedł i w Gazecie Wyborczej miał okładkę poświęconą no, najważniejszemu wydarzeniu w tym momencie w Hiszpanii, tak? Gracias. I lokalny dziennik, który... To nawet chyba nie jest lokalny, to jest taki tutaj na cały kraj Basków główny magazyn. No i co jest na pierwszej stronie? Nie polityka, nie jakieś wały, przekręty. Nie mówię, że tutaj ich nie ma. Czym ludzie żyją? To nie jest gazeta sportowa, od razu powiem. Żyją Zagamą. To jest naprawdę rzecz dla nich bardzo istotna. Telewizja się tym interesuje. W głównym wydaniu wiadomości jest wzmianka o Zagamie i nie w tej sekcji sportowej, tylko w ważnych wydarzeniach. Aha. Tak więc oni traktują to bardzo, naprawdę bardzo poważnie. No a dodatkowo mniejsze kanały właśnie takie jak nasze z różnych części kraju, ze Stanów Zjednoczonych, z Francji. No, ja akurat byłem, mówię, na zaproszenie Goldena byliśmy my, Francuzi i Amerykanie, tak, tutaj. Ponieważ też obserwują z kolei, które nacje trail runningiem są zainteresowane. Stanami, wiadomo, interesują się, no bo tam jest całkiem inna skala, tak? Jak tam,
no tak, rynek jest trochę inny.
Rynek jest trochę inny, ale Polskę doceniają właśnie też między innymi za kibiców, bo ekipa z Goldena widzi, ile osób z polskiego IP łączy się i ogląda te transmisje, które oni robią, a musimy przyznać, że robią je naprawdę niesamowicie.
Tak, tak.
To a mają... jeszcze w tych warunkach pogodowych, które teraz były, w tym deszczu, w tym braku zasięgu, no przecież ja tam stoję, wiesz, nie mogę nic wklepać, no ja nie jestem włączony w ich sieć, w ich Starlinka, no żeby z kolei tego nie obciągać, no ale masz kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt kamer, operatorów na rowerach, operatorów biegających, drony, prawda, na trasie, które to wydarzenie całe relacjonują. No i zauważ, nawet teraz jest, my nagrywamy to w piątek, jak do tej pory cały czas pojawiają się nowe rolki, nowe stories tak, dotyczące Zegamy. To już jest tydzień. Ja zakładam, że teraz już to będzie spadało, ale jeszcze kolejny tydzień będą się pojawiały jakieś kolejne rzeczy. Tak więc no, zainteresowanie mediów jest naprawdę olbrzymie.
No dobrze, bo wspominałeś też o Stanach. Chyba miałeś okazję bliżej poznać pana redaktora ze Stanów.
No, I just said you looks like real journalist.
I look good?
Yeah, you've got notes. I'm but just, you should write something
I'm
here.
Just I'm just drawing stick figures, you know?
No z Nikiem akurat miałem pokój Trail Running Mag. Świetny magazyn, polecamy wam. To jest strona internetowa, żeby tam zaglądać, zresztą sami często zaglądam, bo naprawdę mają bardzo fajne rzeczy. Jak już mówimy o Stanach Zjednoczonych, znaczy o Stanach, wątek amerykański poruszyliśmy, to teraz jest moment na transatlantyk, Filipa, tak. Parostatek, Filipa Jasińskiego. Filip opowie wam o, dla nas przynajmniej, bo my nie jesteśmy najmłodszej generacji panami.
No ja troszkę wiem na ten temat, dobra.
Ale,
no.
Ale wiesz więcej na przykład niż ode mnie, mimo że tak. Starszy dziad ode mnie no. Jest też. O nowym...
To nie jest nowe, to jest tak, że...
O Jezus, no pewnie, że nie, no proszę mów, no.
No dobra, to jest tak, że od pewnego czasu, to pewnie też to obserwujecie, że topowi zawodnicy ze Stanów, z Europy Zachodniej coraz rzadziej komunikują się w klasycznych mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Twitter, a coraz częściej można nawet dłuższe wpisy ze zdjęciami, z wideo zobaczyć na Strawie po prostu, bo tam też mamy od razu ten trening i tak dalej. Oni się nie boją pokazać, jak trenują, jakie mają tętno, jakie tempo, jaka trasa i tak dalej, nie?
No. Miał. Filip niech o tym opowie.
Transatlantyk. Witajcie ponownie na pokładzie podróżni. Z kapitańskiego mostka podglądam pasażerów transatlantyku. Tych, którzy znajdują się w amerykańskiej i kanadyjskiej czołówce Ultra i okazuje się, że nie wszyscy są użytkownikami Strawy. Zdecydowanie najsłynniejszą nieobecną jest Courtney DeWalter, która nie tylko nie korzysta z tej aplikacji, ale generalnie utrzymuje swoje treningi w tajemnicy i nie ma w ogóle trenera. Jest co prawda całkiem aktywna na Facebooku i Instagramie, bo wymagają tego od niej liczni sponsorzy i zawsze grzecznie odpisuje na moje e-maile. Inna wielka mistrzyni, Camille Heron, utrzymuje swoje biegi na Strawie w trybie prywatnym. Kilka lat temu ograniczyła swoją obecność w sieci, chociaż wciąż opowiada sporo o sobie na innych portalach. Ale szczegóły jej treningów zna ona i wąskie grono osób. O jednej z najmocniejszych mam biegaczek ultra w USA, Amandzie Basham, możecie sporo poczytać na Strawie. Generalnie Amanda jest bardzo aktywna medialnie, ale właśnie historia jej już dwukrotnego macierzyństwa, łączonego z treningami i aktywnością outdoorową, sprawia, że śledzenie jej na Strawie jest super ciekawe. Jak pamiętacie może z wywiadu z Davey McKayem na łamach ultra, to właśnie wymogi reklamodawców sprawiły, że zmienił on współpracę z jedną z firm obuwniczych. I bardzo dobrze. Wolę jego szczere, rodzinne relacje z Boulder w Colorado od chyba nieco na siłę fotografowanych nowych butów. Chociaż wciąż śledzę aktywnie topowych biegaczy, przede wszystkim ze stajni Hoka. No właśnie. Przeciążenie treścią w mediach społecznościowych może doskwierać, podobnie jak doomscrolling kolejnych monotonnych wpisów na Strawie. Od pewnego czasu zacząłem więc nie tylko nagradzać lajkami tylko tych śledzonych biegaczy, którzy albo mieli wyjątkowe zawody, albo wrzucają na Strawę piękne fotografie. Moimi idolami w tym względzie są Anton Krupicka oraz Gary Robbins. Ich fotografie gór USA i Kanady są po prostu profesjonalne. Nic, tylko lecieć tam i dołączyć na szlakach. Strava służyć też może jako miejsce reklamy własnych produktów. Znany chyba wszystkim głos komentatora live UTMB i Western States, Dylana Bowmana, można częściej słyszeć na jego podcaście, o którym dowiedziałem się właśnie z lektury jego wpisów na Strawie. Kogo jeszcze śledzę? Kto się wyróżnia? Kosmiczne FKT z Jacka Künzl, kurs francuskiego Jima Walmsleya oraz szwedzkiego Noah Brautingama, rozgadane rozprawki Johna Kellego, dyskoteki Baza Barella, sportowe ADHD Maxa Kinga, no i jeszcze pies Adama Petermana. Na Strawie jest naprawdę masa treści. Ahoj podróżni. Czas coś wrzucić na Strawę.
Jest coś takiego, że tak, w Stanach ultra jest bardzo popularne, tak jak i u nas. Zauważ, że ultra, wszyscy reagują na ultra super. Ja, jest ultra, wszyscy chcą być ultrasami, tak?
Tak, no.
Na 40 km kto będzie się przebierał? To można, wiesz, biec w zwykłych butach,
w pantoflach,
i tak dalej. W Stanach trail running oczywiście istnieje. Ale kurde, on jakoś tak nie chce chwycić, jakby on jest bardziej na zasadzie, że trochę dla freaków i że oni biegają sami dla siebie, a nie biegają dla wyników. Mimo, że robią świetne wyniki. Gdyby tutaj Amerykanie startowali, było, chyba jeden był akurat Amerykanin. Zresztą tak? Mega ciekawa historia, nie opowiadałem Ci tego jeszcze.
No nie.
Słuchajcie, siedzę z gościem.
Z którym?
Z Morganem. I mówię, Morgan, ty tam rok temu to miałeś takie długie włosy, nie kojarzę, bo ty od razu z Madery leciałeś. Tak, tak, tak. A on mówi, a ty skąd jesteś? A z Polski? A, no dobra, fajnie. A on mówi, a znam takiego biegacza z Polski.
No jakiego?
No pytam go. On mówi, kurde, nie pamiętam jak się nazywa, nie? Sorry, bo to było dawno, 2016 rok. Byłem jego supporterem na Western State.
Aha.
Ja mówię, ty, no nie było wielu Polaków, którzy biegali Western State. A on mówi, a szczerze mówiąc, ja znam tylko Krystiana Ogłego.
Tak.
Wiem, że jeszcze ktoś był, nie? Ja mówię, Krystian?
You're friends with Christian.
Christian, do you remember this guy?
I had long hair. I ran with the flag to the finish line with you.
Yeah, Western State 2016.
Something that
exactly.
Then. Yeah. Miss you, man.
Peace runner.
Jest jeszcze jedno pytanie. Santu Spiritu, który to kilometr zawodów. To jest chyba 22 kilometr, jeśli dobrze pamiętam. Tam zaczyna się to podejście. To jest to podejście właśnie z tymi kibicami. A trasa, przynajmniej profil, wygląda tak. Startujemy z Zegamy. Po pierwszych 5 kilometrach mamy już 600 metrów przewyższenia. Później kilka zębów. Długi podbieg na Aras. Na 8 kilometrach ponad 800 metrów przewyższenia. Mocny zbieg do Santu Spiritu. I tu zaczyna się ten kultowy podbieg, wisienka na torcie na Ezikori, czyli dlatego tu jest pomidor namalowany. Tu stoją właśnie wszyscy kibice. Później lekkie wypłaszczenie. Ciśniemy na sam szczyt i posłuchajcie, co o tym fragmencie mówi Marcin Rzeszutko.
Ogólnie trasa jest super techniczna w wielu miejscach. Największą trudnością moim zdaniem jest zbieg z Aizkorri, który porównałbym do zbiegania z Nosala z Tokiem, tylko że jest 4 razy dłuższy i trawa jest poprzeplatana takimi pojedynczymi kamieniami, więc nie możemy zupełnie się puścić, ponieważ jakby gleba może skutkować tym, że się na taką skałę nadziejemy, więc trzeba zbiegać po prostu w pewien sposób ostrożnie, no ale też szybko i zdecydowanie.
Później chwila odpoczynku, jeśli tak można nazwać, jeszcze jeden pik i mocne zbiegi z powrotem do Zegamy.
Na Zegama! Ale samo na Meridia! Ale tiene grande rima! Vamos! El ganador! De la edición 2023! Manuel Meridia!
No i tych dwóch smutnych panów chciało wam przekazać te emocje. Mam nadzieję, że zobaczycie to też na materiale wideo, które tutaj próbujemy zmontować. Ale ja powiem tak, że ty byłeś tam na miejscu, ja byłem tu, byliśmy cały czas na łączach, starałem się robić jakieś tam podsumowania i co podesłałeś, jakiś tekst, to widać było, czuć było, zresztą wy to też komentowaliście tak, że jakbyście tam byli razem z Jędrkiem i ja po prostu, nie no, powiem tak, że czasami było tak, że mówię, kurwa, no nie, no po prostu już tutaj łezka coś.
James, ja też mówię szczerze, że jestem chyba nadwrażliwy albo jestem po prostu jakąś beksą, bo naprawdę miałem kilka razy, bardzo chciałem na początku wyścigu nagrać taki, bo robią taką pętlę i chciałem wszystko ładnie opowiedzieć, skomentować. Przygotowałem sobie nawet tekst, całkiem fajny mi się wydaje. I tuż przed startem czuję, że po prostu nie jestem w stanie siebie nic wydukać. Patrząc na miny zawodników, wrzuciliśmy taką rolkę, koncentracja Albona, Andreasa Krewiga, Eluzina. Ja naprawdę zachęcam wszystkich. Nawet jeśli wam się warto jest pojechać to zobaczyć, po to, że na przykład ja teraz wiem, że jak będę gdzieś na zawodach w Polsce,
to będzie darcie
gardła. To muszę drzeć ryja, bo muszę jak gdyby bo ja wiem, co to daje zawodnikom i wiem, jak to jest zaraźliwe dla innych kibiców. Mhm. A jak u nas tam... Pobieg. O, biegnie. albo... O, tego to nie lubię, a biegnie, nie? To wiesz, się obejrzę w drugą stronę. Nie, dopingujemy wszystkim, zachęcam was, naprawdę drzejmy tego ryja, drzejmy te japy. To wyzwala emocje we wszystkich.
Myślę, że tak.
I daje to... po prostu niesamowite wspomnienia. Dziękujemy wam też za wasze właśnie komentarze na bieżąco, które się pojawiały później pod postami. One są budujące. Będziemy starali się jeszcze kilka razy gdzieś w tym roku wyjechać. Mam nadzieję, że uda się wreszcie Jamesa wyciągnąć na jakiś start i wtedy będziemy w kilku miejscach więcej. A przypominamy, że sponsorem.
O właśnie, nie mówiliśmy o to, bardzo ważna rzecz.
Tych wyjazdów.
To powinno być tak, że potniemy ten materiał tak, że będzie co 5 minut będzie ta reklama i będzie tak zapętlać. Sponsorem dzisiejszego odcinka są...
Czytelnicy i prenumeratorzy magazynu Ultra. To dzięki wam, przez to, że mamy takie zasięgi, jesteśmy w stanie przekonać organizatorów, żeby wpuszczali nas w miejsca, do których inni dziennikarze są niewpuszczani, tak?
Tak.
Ponieważ my mówimy tutaj o jakimś tam wycinku, ale mam jak gdyby rozmowę z Jonathanem Albonem, której teraz nie mogę jeszcze wyświetlić, nie mogę zdradzić, ponieważ to była rozmowa dla głównego Salomona, cały odcinek tworzony o Albonie. Obarcie, który tam też będzie. No ale za 2 miesiące z kolei już będę mógł się tym podzielić z naszymi czytelnikami, tak więc są to rzeczy no, jakby totalnie z pierwszej ręki, a organizatorzy tego typu wyścigów widzą po prostu, jak Polacy zaangażowani są właśnie w biegi trailowe, w biegi ultra i dlatego powtarzamy, że to właśnie dzięki wam ten podcast i te wyjazdy, te relacje powstają, tak więc zachęcamy tak bezpośrednio do takiej cegiełki. Jedni są na Patronite, my stwierdziliśmy, że podchodzimy do tego biznesowo, chcemy wam dać produkt, który możecie kupić w postaci gazety, która kosztuje 29 zł, czyli co to są, 3 żele na 2 miesiące, nawet niecałe 3 żele teraz
niecałe,
się kupi.
Chyba, no.
144 strony, pięknych fotografii, pięknych, wzruszających tekstów, no a do tego cała ta otoczka właśnie w postaci podcastu, w postaci
no, strony kingrunner.com, też możecie w sklepiku u nas zamówić poza...
Chodź kotek.
Chodź kicie. Poza gazetą i jakieś inne produkty będziemy wam oferować, to zapraszamy.
No i ale jesteśmy merchandiser, ci co wystawiają te produkty na półki.
To nie jest sprzedawca?
Nie, ale ten, co tam odpowiednio wystawia, tak jak
to wiesz, to no, stoi po tej stronie.
O, tu... merchandiser,
o,
tak?
Merchandiser.
Słabi z nas merchandiser.
Ale uczymy się.
Spokojnie. Ale się uczymy. Dziękujemy wam bardzo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Do zobaczenia. Hej. Bo teraz do zobaczenia jeszcze powinniśmy.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Widzimy się.